Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy wszystkich drogich radiosłuchaczy. Witamy Pana Krystiana, który nas będzie tutaj prowadził za konsoletą. Dzisiejszy temat to duszpasterstwo małżeństw, szansą na ratowanie polskiej rodziny. Cieszymy się, że ten temat jest podjęty i to właśnie przez pana Mieczysława Guzewicza. Pan Mieczysław jest doktorem teologii biblijnej, jest członkiem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, mąż i ojciec trojga dzieci. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Drodzy radiosłuchacze, właściwie już nie pierwszy raz dotykamy tego tematu, właśnie duszpasterstwo małżeń, duszpasterstwo rodzin w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie postawione, jak w żadnym innym kraju europejskim. Obligatoryjnie narzeczeni muszą ukończyć, są zobowiązani ukończyć przygotowanie do zawarcia związku małżeńskiego, zdobyć odpowiednie właśnie wręcz pieczątki w odpowiednich miejscach, i to u księdza, i u osoby świeckiej prowadzącej poradnie, nabyć odpowiednie materiały, zapoznać się z naturalnym planowaniem rodziny. No wszystko wspaniale, ale coraz więcej małżeństw się rozpada. Coraz więcej jest związków wolnych, gdzie ludzie uważają, że właściwie ludzka miłość im wystarczy. Czyli jakieś wielkie braki, wielkie niezrozumienie, czym jest małżeństwo. Bo jednak chodzi o małżeństwo, nie o rodzinę, bo rodzina bierze się z małżeństwa. Najpierw musi być małżeństwo. Jeżeli nie jest najpierw małżeństwo, to już jest na głowie. Dlatego ten temat drążymy, bo my jako świeccy wierzący, czyli jako Kościół, nie ten hierarchiczny, ale ten lud Boży, staramy się też jakoś przyczynić do tego, by pomóc w bardzo trudnej sytuacji zewnętrznej, wielu nacisków negatywnych na rodzinę, właśnie na rodzinę, ale przy zupełnym zapomnieniu, że istnieje małżeństwo, bo właściwie czy ono jest potrzebne. Mówi się o różnych propozycjach dotyczących różnych par. No i dlatego zaprosiliśmy pana doktora Mieczysława Guzewicza, który jest świeckim konsultorem Rady do Spraw Rodziny od stosunkowo niedawna, by naświetlił tę sprawę, byśmy mogli ją potem w gronie słuchaczy, może i również duszpasterzy, jakoś pogłębić. Gdzie tutaj, co jeszcze można by w tej materii zrobić? Duszpasterstwo małżeństw, szansa na ratowanie polskiej rodziny. Doktor Mieczysław Guzewicz, prosimy bardzo.
Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. I jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu, Elżbiecie i Leszkowi, za zaproszenie mnie do audycji. Rzeczywiście jest to dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie, że mogę tutaj w studio i za pośrednictwem tego wspaniałego dzieła, jakim jest Radio Maryja, ale też tego cyklicznego, pięknego programu dla małżonków i rodzin podejmować ten temat. Miałem okazję już wiele razy być przez Państwa goszczony i jeszcze raz za to bardzo dziękuję, ale towarzyszyło mi cały czas, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym tematem i nad tym dzisiejszym spotkaniem, takie jakieś odczucie wewnętrzne, że ta audycja dzisiejsza i ten temat jest szczególnie ważny, bardzo ważny. Rzeczywiście pan Leszek przed chwilą zaznaczył, zaakcentował, że bardzo dobrze w Polsce działa to wszystko, co zawiera się w strukturach duszpasterstwa rodzin, w które to struktury też jestem wielorako zaangażowany. Ale jednocześnie, rzeczywiście, jakby równolegle do tego, co robimy na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin, dostrzegamy coraz większy poziom rozpadu małżeństw. I to nie może nie budzić nie tylko niepokoju, ale też jakiegoś zastanowienia, co jeszcze zrobić, czy nie robimy przypadkiem na tej płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin czegoś za mało. Dlatego takie właśnie odczucie ważności tego programu. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy tą refleksję podjąć. Jak zawsze bardzo serdecznie pozdrawiam moich bliskich, szczególnie moją żonę Jolę, nasze kochane dzieci, Cecylkę, Dobromira i Ewelinkę. No i tych wszystkich przyjaciół, którzy wspierają we wszystkich działaniach związanych z duszpasterstwem rodzin, z duszpasterstwem małżeństw. No najpierw to pytanie, które nam się też nasuwa, czy w takim razie w ogóle konieczne jest oddzielanie duszpasterstwa małżeństw, bo w temacie coś takiego zaproponowaliśmy. Duszpasterstwo małżeństw szansą na ratowanie polskiej rodziny. Czy nie jest to z naszej strony tworzenie jakiegoś sztucznego problemu? Skoro mamy to duszpasterstwo rodzin, to po co z niego wydzielać, ukazywać duszpasterstwo małżeństw, mówić, że coś takiego dodatkowego jest potrzebne? Ja często nawet miewam tak formułowane pytania, czy to jest potrzebne. I co ciekawe, i pan Leszek też tak delikatnie już przed chwilą o tym wspomniał, że to przede wszystkim, a może i najpierw, my małżonkowie mamy takie odczucie, że jednak taki zabieg jest potrzebny. Wyłonienie z tej wielkiej, pięknej, szerokiej płaszczyzny duszpasterstwa rodzin, tej płaszczyzny, którą warto, trzeba by nazwać duszpasterstwem małżeństw, a więc wyłonienie działań bezpośrednio adresowanych w duszpasterstwie do małżonków. To my, małżonkowie, mamy coraz mocniejsze nie tylko odczucie, ale zapotrzebowanie, potrzebę. Pokażę taki bardzo bliski przykład, bliski jeśli chodzi o odległość czasową. Otóż niedawno, bo dokładnie tydzień temu, a więc w Wielkim Tygodniu, nasza diecezjalna rada do spraw rodziny miała okazję spotkać się z nowym duszpasterzem mojej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, biskupem Stefanem Regmuntem. Bardzo się cieszyliśmy się z tego spotkania, bo my mieliśmy okazję poznać naszego nowego biskupa ordynariusza. Ksiądz biskup miał okazję poznać nas, członków Rady Diecezjalnej. Przy tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiam i księdza biskupa Stefana, i naszych kochanych księży biskupów mocniczych Pawła, księdza biskupa emeryta, rezydenta Adama, ale również księdza Darka Urowskiego, naszego diecezjalnego duszpasterza. Spotkanie trwało pewien czas, ale wśród wielu głosów, które były wypowiadane zarówno z ust duszpasterzy, jak i nas świeckich, to właśnie my świeccy, i to można powiedzieć z czterech źródeł te głosy płynęły, ponieważ mówiła o tym zarówno nasza diecezjalna doradczyni, jak i przedstawiciele liderzy spotkań małżeńskich z naszej diecezji, jak i przedstawiciele nasi diecezjalni moderatorzy ruchu Światło Życie, ja również jako mąż i ojciec o tym powiedziałem, to właśnie my powiedzieliśmy, że my tego potrzebujemy. My, małżonkowie, potrzebujemy takich duszpasterskich działań, które będą bezpośrednio adresowane do nas, małżonków. I mnie nie dziwi, i myślę, że wielu z nas, małżonków, którzy się w to angażujemy również, że wielu duszpasterzy ze spokojem mówi, no tak, ale mamy tak pięknie działające duszpasterstwa rodzin w kraju, w diecezji, w dekanatach, to zapewne to powinno wystarczyć. I wówczas my, małżonkowie, znowu mówimy, no nie, bo my chcemy się poczuć podmiotem, chcemy takich działań, które będą adresowane bezpośrednio do nas. I myślę, że właśnie dlatego też dzisiaj ten temat i ta propozycja państwa Elżbiety i Leszka, żebyśmy tak ten temat podjęli, bo państwo Elżbieta i Leszek nie dość, że zajmują się tą tematykiem, to również od 40 już ponad lat żyją w małżeństwie i też to zauważają, że my tego potrzebujemy. Ale jeszcze inna płaszczyzna tak mocno motywująca. Otóż właśnie ta skala, teraz mówię z takim dużym smutkiem, skala rozpadów małżeństw w Polsce, bo w 2007 zanotowaliśmy kolejny rekord, a te liczby narastają z roku na rok. I rzeczywiście bardzo dużo tych małżeństw rozpadających się to są małżeństwa w pierwszych latach istnienia związku. I też nie możemy nie zapytać dlaczego, ale też nie możemy nie uderzyć się w pierś i zapytać, czy my wszystko zrobiliśmy, aby małżonkom na tym pierwszym etapie, wstępnym paru lat życia w małżeństwie, żyjącym, czy pomogliśmy w podniesieniu poziomu świadomości istoty sakramentu małżeństwa, kiedy już się żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. A więc uderzyć się w pierś. I ja tak właśnie z obserwacji też wiele osób, które się w to angażujemy, dostrzegamy, że chyba jednak za mało. Pokazuję tutaj taką analogię. Jestem Bogu wdzięczny też za to, że w ramach różnych działań związanych z propagowaniem duszpasterstwa małżeństw, pokazywaniem istoty piękna małżeństwa, miałem okazję na przykład w ubiegłym roku, jesienią, na przełomie października i listopada, w diecezji opolskiej, w diecezjalnym domu formacyjnym w Nysie, na zaproszenie księdza doktora Joachima Waloszka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego, miałem okazję prowadzić serię spotkań z młodymi kapłanami z rocznika drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i starszych, którzy to kapłani taką formę obowiązkowych, obligatoryjnych, tygodniowych spotkań formacyjnych odbywają przez te 5 pierwszych lat kapłaństwa, ale obligatoryjnie, czyli są zobowiązani do tego, żeby na ten tydzień przyjechać i być poddanymi nie tylko formacji duchowej, ale też formacji intelektualnej. Ja akurat miałem okazję przeżywać tam jeden dzień z nimi, pokazując właśnie tą płaszczyznę istoty małżeństwa i rodziny. I teraz proszę popatrzeć, gdybyśmy zapytali, dlaczego biskupi diecezjalni, bo tam akurat przyjechali kapłani z diecezji opolskiej i gliwickiej, ksiądz rektor planował te spotkania, zapraszał prelegentów i dobierał tematy. Dlaczego biskupi diecezjalni młodym kapłanom proponują taką formę, czy nie proponują, wręcz zobowiązują ich do takiej formy formacji już po przyjęciu sakramentu kapłaństwa? No, odpowiedź jest oczywista. Aby pomóc podnieść poziom świadomości istoty sakramentu kapłaństwa już po przyjęciu tego sakramentu, bo przecież owszem, 6 lat seminarium przygotowuje i to bardzo rzetelnie, merytorycznie przygotowuje do przyjęcia i potem do pełnienia, ale każdy z nas wie, że teoretycznie przygotowanie to jest jedno, ale potem podnoszenie poziomu już w trakcie życia to jest drugie. Tak samo jak nikt z nas po zakończeniu studiów w określonym kierunku nie może powiedzieć, że już jest dobrze przygotowany do realizacji zadań wynikających z tego kierunku. W trakcie wchodzenia dopiero w tą płaszczyznę zawodową następuje jakby powiększanie zasobu doświadczeń i wiedzy. A więc tym młodym kapłanom też pomaga się i to narzucając im. I ja wówczas nawet w takim tonie rozpaczliwym mówię, no właśnie, a my małżonkowie w dniu przyjęcia sakramentu małżeństwa jesteśmy rzucani na głęboką wodę. Udziela nam Kościół sakramentu małżeństwa, za co jesteśmy wdzięczni, ale dalej chcielibyśmy również z tego źródła, z którego otrzymaliśmy sakrament małżeństwa, konkretnego wsparcia, i to wyraźnie trzeba zaakcentować, wsparcia merytorycznego, duchowego i merytorycznego. A więc też takich konkretnych działań adresowanych bezpośrednio do nas, do małżonków, które by już w trakcie życia małżeńskiego, bo inną płaszczyzną jest przygotowanie, ale już w trakcie życia małżeńskiego, pomagały nam podnosić poziom rozumienia istoty sakramentu małżeństwa. I musimy to powiedzieć, takich działań nie ma. Oczywiście uogólniam, śladowo są, ale powszechnie prawie takich działań nie ma, więc my otrzymujemy sakrament małżeństwa i za chwilę, po roku, po dwóch, po pięciu, w zderzeniu z rzeczywistością, tak wiele małżeństw mówi: nie, niestety nie jesteśmy w stanie dalej ze sobą żyć, no to rozwód. I taką skalę tych rozwodów mamy. A więc potrzebna jest konkretny zbiór działań adresowany bezpośrednio do małżonków, nie do rodzin, tylko do małżonków, bo rzeczywiście czymś innym jest małżeństwo i czymś innym jest rodzina i tego teraz nie będziemy rozwijać. Natomiast ja bym chciał w zasadniczej części zaczerpnąć z wypowiedzi Jana Pawła II i pokazać właśnie to, dlaczego musimy podjąć się takich działań duszpasterstwa małżeństw. I co jest szokujące, powiedziałbym nawet. Jest to cytat z opracowania wykładów Karola Wojtyły z lat 58-59, a więc sprzed 50 lat. Cykl wykładów zawarty w opracowaniu pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. Myślę, że wielu z nas zna to opracowanie, ale jeszcze raz to podkreślmy. Opracowanie wydania wykładów sprzed 50 lat. I już 50 lat temu Karol Wojtyła powiedział między innymi takie słowa. I to jest akapit. Rodzina jest instytucją u podstaw, której stoi małżeństwo. Nie można w życiu wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. Nie znaczy to jednak, że małżeństwo należy traktować tylko i wyłącznie jako środek do celu, którym jest rodzina. Jakkolwiek bowiem małżeństwo naturalną drogą prowadzi do jej zaistnienia i powinno być na nią otwarte, to jednak przez to samo małżeństwo bynajmniej nie zatraca się w rodzinie, zachowuje ono swą odrębność jako instytucja, której wewnętrzna struktura jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny. Proszę zwrócić uwagę, mocno to wyakcentowuję. Wewnętrzna struktura małżeństwa jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny. A więc Jan Paweł II wyraźnie nam pokazał 50 lat temu, to dziwnie teraz zabrzmi, że czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. Więc dlatego czymś innym powinno być duszpasterstwo rodzin, czymś innym powinno być duszpasterstwo małżeństw. Niektórzy z nas zapędzają się i mówią, no ale jeśli mówimy o rodzinie, to automatycznie mówimy o małżeństwie, bo małżeństwo jest częścią rodziny. No zgodzę się, ale jednak Jan Paweł II powie i powiedział, że wewnętrzna struktura, czyli istota małżeństwa jest inna i istota rodziny jest inna. Na ten temat można byłoby zrobić zupełnie odrębną audycję i byłoby pewnie wiele do powiedzenia, ale my musimy się zgodzić, że tak jest i to wcale nie a priori, choć między innymi dlatego, że tak wiele tekstów biblijnych to potwierdza, mówiąc o małżeństwie jako o owym jednym ciele, mówiąc o małżeństwie jako o podstawowej wspólnocie stworzonej do Pana, przez Pana Boga i powołanej do rodzicielstwa, ale najpierw powołanej jako małżeństwo, jako heteroseksualny związek małżeński mężczyzny i kobiety i dopiero na tej bazie jest budowana rodzina, ale ono zostaje od tego momentu do końca jako małżeństwo, jako wspólnota, jako komórka odrębna. Istota jej jest zupełnie inna, bo tylko o tej wspólnocie Pismo Święte mówi, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I to jedno ciało tworzy tylko mężczyzna i kobieta. I teraz proszę patrzeć na pierwsze zdanie tej wypowiedzi Jana Pawła II. Rodzina jest instytucją u podstaw, której stoi małżeństwo. A więc fundamentem rodziny jest małżeństwo. I teraz trzeba mocno to znowu zaakcentować. Jeśli małżeństwo jest fundamentem rodziny, no to taka jest rodzina, jaki jest fundament. Jeśli jest kiepski fundament, to jest kiepska rodzina. I to już nam powinno podpowiadać w działalności duszpasterskiej, żebyśmy być może nawet wyhamowali trochę działań związanych z duszpasterstwem rodzin, mówiąc o tym, że my dużo robimy na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin, owszem, ale co z tego, że budynek jest piękny, jak kiepski jest fundament? A więc wyhamowali trochę z działalnością na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin, a przenieśli akcent wielu działań na płaszczyznę duszpasterstwa małżeństw, aby wzmacniać fundament, dzięki któremu cała budowla będzie mocna. Jestem też duszpasterzem, tak można powiedzieć, młodzieży. Przecież od 27 lat pracuję z młodzieżą, od 19 lat pracuję jako ich katecheta i też w wielu miejscach jestem angażowany. Od chociażby teraz zastanawiamy się nad skutecznością działań związanych z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania i kontynuację jako przygotowanie do sakramentu małżeństwa. I też bardzo mocno akcentuję tam, gdzie to jest możliwe, że chcąc pomóc młodzieży skutecznie i to tak długofalowo pomóc młodzieży, najpierw musimy pomóc małżeństwu ich rodziców, bo fundamentem dla dzieci, dla młodych ludzi jest małżeństwo ich rodziców, a więc znowu bardzo dużo się robi na płaszczyźnie duszpasterstwa młodzieży i mówimy nawet, musimy inwestować w młodzież. Tylko patrząc długofalowo, musimy wyraźnie powiedzieć, żeby to przyniosło owoce, inwestowanie w młodzież, to musimy najpierw zainwestować w fundament, na którym stoi nasza młodzież, a tym fundamentem jest małżeństwo ich rodziców. I tu mamy tą właśnie zależność, o której Jan Paweł II mówi. Natomiast w kolejnym zdaniu, wówczas 50 lat temu powiedział tak,
Nie można w życiu wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. Proszę zwrócić uwagę na niesamowite bogactwo treści tego zdania, bo nawet w odniesieniu do tak zwanej polityki prorodzinnej, w odniesieniu do wszelkich działań samorządowych, które są ukierunkowane na rodzinę, to tuż jest, też jest to ostrzeżenie. Co z tego, że my chcemy ustawić rodzinę? Jan Paweł II mówi, nie można ustawić prawidłowo rodziny, jeśli nie ustawimy prawidłowo małżeństwa. I teraz proszę popatrzeć na te nurty, które w tej chwili uderzają w silną, to znaczy inaczej, uderzają w polskie małżeństwa i w polskie rodziny. Te wszelkie nurty płynące ze zewnątrz, które próbują zrównać heteroseksualny związek małżeński z innymi tak zwanymi alternatywnymi, różnymi związkami partnerskimi, ale one pokazują właśnie owe inne związki partnerskie, dwojga ludzi, niezależnie już teraz od płci. I my będziemy teraz mówić, no trzeba jakoś ustawić tą polską rodzinę. No to właśnie dlatego ustawmy najpierw małżeństwo. Najskuteczniejszym sposobem obrony przed tymi niebezpiecznymi ideologiami, które uderzają w rodzinę nawet na tej płaszczyźnie nienarodzonego życia poczętego. Też wyraźnie to trzeba powiedzieć. Ja jestem ogromnym zwolennikiem wszelkich działań związanych z ratowaniem życia poczętego. Ale przecież wszyscy to rozumiemy, że najskuteczniejszą obroną dla poczętego dziecka jest silne małżeństwo jego rodziców. Jeśli to małżeństwo stara się żyć zgodnie z ideałem małżeństwa sakramentalnego, raczej nawet z pełną pewnością można powiedzieć, nigdy nie będzie stanowiło zagrożenia dla poczętego dziecka. Zagrożenie będzie tylko wtedy, kiedy będzie rozchwiana relacja między rodzicami tego dziecka. A więc cały czas to wybrzmiewa. Jeśli chcemy prawidłowo ustawić rodzinę na wszelkich płaszczyznach, to musimy najpierw prawidłowo ustawić małżeństwo. I teraz, w odniesieniu do działań związanych z duszpasterstwem rodzin, to samo zdanie. Nie można prawidłowo ustawić rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa, a więc nie będzie owoców i skutków zamierzonych, takich jakbyśmy chcieli, wszelkich działań związanych z duszpasterstwem rodzin, jeśli my najpierw nie ustawimy prawidłowo małżeństwa, a więc jeśli najpierw nie zainwestujemy w duszpasterstwo małżeństw, wzmocnienie małżeństw. I teraz ktoś może powiedzieć, no ale tyle robimy na tej płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin. Ilekroć mam okazję spotykania się właśnie w kręgach kapłańskich, to zarówno tych młodszych kapłanów, jak i dość doświadczonych duszpasterzy, to wówczas zadaję to pytanie, no właśnie, kochani, i to proszę o zastanowienie się duszpasterzy, tak bym powiedział, tych praktycznych, tych księży wikary z parafii, kochanych księży proboszczów z parafii. Proszę mi pokazać konkretny przykład działań, które można byłoby nazwać, że są działaniami z płaszczyzny duszpasterstwa małżeństw. A więc co my w naszych parafiach robimy, żeby po udzieleniu sakramentu małżeństwa małżonkom już w trakcie istnienia związku pomagać owym małżonkom, aby rozwijali w sobie świadomość istoty sakramentu małżeństwa? No i wówczas jest zastanowienie duszpasterzy, praktyków, konkretnych praktyków. No i czasami podnosi się ręka i któryś z kapłanów mówi, no proszę pana, u nas istnieje domowy kościół. Ja mówię, no piękny przykład, zgadza się, rzeczywiście, domowy kościół jest fantastyczną wspólnotą, której celem jest właśnie to, podnoszenie świadomości i rozumienia istoty sakramentu małżeństwa, duchowość małżeńska. To jest przecież termin, który się zrodził w ekip Notre Dame, który został potem przeszczepiony przez sługę Bożego księdza Blachnickiego do domowego kościoła i ten termin tak mocno w swoim nauczaniu wyakcentował Jan Paweł II, pokazując ową duchowość małżeńską. Ale, wówczas pytam, to w takim razie ile małżeństw macie, kochani duszpasterze, właśnie w domowym kościele w swojej parafii? No mamy 10-tysięczną parafię, mamy 5 małżeństw. No to w takim razie 10-tysięczna parafia to jest 3000, powiedzmy, małżeństw na 3005. Niepokojąca proporcja. To w tym momencie jest niewątpliwie ruch elitarny dla kilku małżeństw. One nie są w stanie zaspokoić potrzeby duszpasterstwa małżeństw dla wszystkich małżeństw. Te 5 się nie rozpadnie, niewątpliwie. Te 5 się nie rozpadnie. Ale resztę niestety jest bardzo mocno zagrożonych. A więc proszę pokazać takie działania, które są realizowane, adresowane do wszystkich małżonków. No i niestety trudno tu już wtedy przykłady znaleźć. Oczywiście z niektórych parafiach, i tu w skali kraju moglibyśmy kilkanaście takich pokazać, w niektórych parafiach takie działania są podejmowane, ale powszechnie w skali większości, zdecydowanej większości parafii, niestety takich działań nie ma. A więc to wyrażenie, to zawołanie Ojca Świętego, no to w takim razie nie możemy być spokojni, mówiąc, że mamy Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, mówiąc, że mamy diecezjalne duszpasterstwa rodzin, dekanalne duszpasterstwa rodzin, a więc tyle rzeczy robimy na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin, nie możemy być spokojni. Ojciec Święty wyraźnie mówi, jeśli nie ustawimy prawidłowo małżeństwa, nie będzie skuteczności działań związanych z duszpasterstwem rodzin. Nie ustawimy prawidłowo rodziny, jeśli nie ustawimy prawidłowo małżeństwa. I to już jest dla nas wystarczająca podpowiedź właśnie do tego, żeby coś konkretnego robić na płaszczyźnie duszpasterstwa małżeństw, ale jeszcze to wyrażenie, które już czytałem, cytowałem na końcu, iż małżeństwo w swojej wewnętrznej strukturze jest czymś innym od rodziny. Istota małżeństwa jest inna i to teologicznie jest w pełni uzasadnione, chociażby dlatego, że mamy sakrament małżeństwa, a nie sakrament rodziny. Nie trzeba już więcej jakby mówić. Jest sakrament małżeństwa, czyli dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta. A więc to są dwie różne płaszczyzny, małżeństwo i rodzina. Dlatego, to już nawet mało powiedziane, wyodrębnić, stworzyć powiedzmy w ramach duszpasterstwa rodzin jakieś konkretne działania nazywane duszpasterstwem małżeństw. Nie, stworzyć w ogóle odrębną dziedzinę duszpasterstwa i nazwać ją duszpasterstwem małżeństw. No ażby nie chciałoby się może tego przykładu pokazywać, ale on się sam ciśnie. Jest moment udzielania sakramentu małżeństwa, potem nie ma nic, a potem ewentualnie duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Czyli jak coś wam się nie uda, małżeństwo się rozpadnie, to zostaniecie ogarnięci duszpasterstwem związków niesakramentalnych. Ja nie mówię, że jest to coś złego. Oczywiście trzeba przygarniać takie związki, takie osoby, takie pary. No ale trzeba najpierw inwestować w profilaktykę po udzieleniu sakramentu, żeby nie dochodziło do rozpadu, z powodu którego potem trzeba tworzyć duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Raczej trzeba byłoby robić wszystko, żeby wzmacniać sakramentalne małżeństwa, aby nie rodziły się kolejne związki niesakramentalne. I teraz my też często jako małżonkowie mówimy, no tak, związki niesakramentalne mają swoje duszpasterstwo związków niesakramentalnych, a my małżonkowie sakramentalni nie mamy, chcielibyśmy jakieś konkretne działania adresowane do nas, do małżonków sakramentalnych. Czy to nie jest jakaś dyskryminacja? Związki sakramentalne mają duszpasterstwo, a małżonkowie niesakramentalne mają duszpasterstwo, a małżonkowie sakramentalni nie mają duszpasterstwa. A więc nawet i tak skrajnie to pokazując. Konkrety. Więc jeśli chodzi o to uzasadnienie, naprawdę już więcej nie trzeba. Małżonkowie wyraźnie to czują, że potrzebują wsparcia. Natomiast chciałbym powiedzieć z ogromną radością, że w skali kraju jest już podejmowanych bardzo dużo działań. Może to jeszcze w całości, w ilości wszystkich parafii są jakieś takie jaskółeczki, są tylko takie delikatne promyczki, ale jednak one są i one dają podstawę do tego, żeby wyrazić radość, że wiele rzeczy się już dzieje i to się dzieje tak dwukierunkowo. Najpierw dlatego, że sami małżonkowie zgłaszają takie zapotrzebowanie, nawet idąc bezpośrednio do swoich proboszczów, mówiąc, księże proboszczu, nam się tak ciężko żyje, trwa nam się w tej jedności, bliskości siebie w życiu istotą sakramentu, potrzebujemy wsparcia. I wówczas wielu duszpasterzy rozpoczyna, tak troszeczkę przyciśniętych do muru, takie działania, ale też drugi kierunek jest taki, że jest wielu duszpasterzy, którzy, i tak z moich doświadczeń, jak bywam w wielu miejscach, są to często kapłani, którzy na etapie formacji czy w pierwszych lat kapłaństwa jednak mieli okazję zetknąć się z bardzo konkretnymi działaniami adresowanymi do małżonków. Czyli coś im pozwoliło, jakieś, może nawet seminarium i pisanie pracy magisterskiej z tej dziedziny, nawet z nauczania Jana Pawła II, czy zaangażowanie się w ruch Światło-Życie, ale domowego kościoła, coś im pozwoliło, żeby intensywniej wgłębić się w to i rozpoznać to właśnie, o czym powiedzieliśmy, istotę małżeństwa i jego odrębność od rodziny I oni wówczas są inicjatorami takich działań, ale czasami to jest wymuszane też nawet w ten sposób, że ponieważ jest taka skala rozpadu, miałem okazję być w takiej parafii, w której są podejmowane konkretne działania związane z duszpasterstwem małżeństw, gdzie proboszcz z takim wielkim zatroskaniem powiedział: panie Mieczysławie, no ale ja nie mogę nic nie robić na tej płaszczyźnie, skoro u mnie ten wskaźnik rozpadów przekroczył już 50% w mojej parafii. Więc ja nie mogę tak ze spokojem patrzeć na to, że tyle małżeństw się rozpada, nie robiąc za wiele w tym kierunku, żeby wzmacniać te, które są, żeby się dalsze nie rozpadały. Więc czasami to jest w taki sposób wymuszane, czasami nawet poprzez konfesjonał, gdzie wielu małżonków wyraża ogromne swoje bóle związane z kryzysem, z problemami w małżeństwie, i wówczas duszpasterze czują swoją bezradność i też się zastanawiają, no to w takim razie co zrobić, jak pomóc? Szukają, starają się dopytywać. Nawet taki kapłan kiedyś podszedł i powiedział: panie przewodniczący, ja bym chciał wziąć udział w rekolekcjach dla małżonków. Duszpasterz, proboszcz, ja bym chciał wziąć udział w rekolekcjach dla małżonków właśnie po to, żeby się trochę przygotować do tego, żeby pracować z małżonkami, bo też chciałbym im pomóc. A więc takich działań jest sporo. Ja na mojej stronie internetowej, w poprzednich audycjach już o niej wspominałem, www.mojemałżeństwo.pl, bez polskich znaków, www.mojemałżeństwo, stworzyłem jesienią ubiegłego roku taki odnośnik pod tytułem Liga Mistrzów. Tak go nazwałem, w cudzysłowie. Najpierw przedstawiam tam dwa takie teksty, między innymi jeden z tekstów to jest właśnie ten, czym różni się małżeństwo od rodziny, i myślę, że no warto, żebyśmy się zapoznawali, zarówno my małżonkowie, jak i duszpasterze, czym różni się małżeństwo od rodziny, jak i tekst pod tytułem Dlaczego duszpasterstwo małżeństw, z takim pełnym uzasadnieniem, ale w trzecim punkcie, właśnie w tym odnośniku pod tytułem Liga Mistrzów, przedstawiam zestawienie, to jest tabela mająca już w tej chwili ponad 30 pozycji konkretnych działań w konkretnych parafiach realizowanych czy inicjowanych przez konkretnych proboszczów. I między innymi, skoro nazwałem to Ligą Mistrzów, to selekcjonuję. No tu trzeba wybierać te, które są, i ja powybierałem, wiedząc o tym, że takie działania są realizowane. Mam jedną z takich parafii, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj skontaktować z proboszczem tej parafii z Gorzowa, gdzie inicjuje się już od 2 lat w sposób bardzo uroczysty Święto Świętej Rodziny 31 stycznia 2006, teraz 2007 już coś takiego było. Była inicjatywa krucjaty modlitwy w intencji małżeń zagrożonych rozbiciem. To jest inicjatywa, też kiedyś audycja już o tym była, która powstała w naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Robi się to w sposób bardzo uroczysty, ale jednocześnie w tej parafii Świętego Józefa u ojca Dariusza Galanta jest od w zasadzie początku 2007 roku podejmowane takie piękne działanie, że każda pierwsza niedziela poświęcona jest małżeństwu i rodzinie, i w czasie tej pierwszej niedzieli stara się ksiądz proboszcz głosić nauki albo zapraszać osoby, które głoszą nauki na temat istoty małżeństwa. Jest codziennie na tej właśnie pierwszej niedzieli, jest adoracja Najświętszego Sakramentu od 17 do 19 w intencji małżeństw. Oczywiście można przychodzić ze swoimi intencjami, ale ta główna intencja jest podana. Rekolekcje wielkopostne były w 2007 roku na temat małżeństwa również realizowane. No i jest czytana modlitwa w intencji rodzin i małżeństw Jana Pawła II. To jest kilka działań już podjętych przez wspomnianego ojca Dariusza w jego parafii. I takich parafii jest, jak powiedziałem, około 30 w Polsce, gdzie jakieś konkretne działania. Od takich kilku działań również do takich nawet pojedynczych. Ja to nazywam, bo też mam przyjemność uczestniczenia w takich akcjach, które się nazywają na przykład Dniem Świętości Małżeństwa, gdzie na wszystkich niedzielnych mszach głoszone są nauki, ale jest też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Panie Mieczysławie, wydaje mi się, że te spostrzeżenia pana można pomnożyć przez 5, może przez 10, ze względu na to, że nie ma pan wglądu jednak do wszystkich parafii w Polsce. Wydaje się, że jednak wielu duszpasterzy rozumie już tą potrzebę. Tyle, że po prostu no, jeszcze nie ma forum, żeby o tym głośno powiedzieli.
Jest, niewątpliwie.
Także na pewno jest ich więcej. Także tak po prostu te przykłady są interesujące dla tych, którzy jeszcze czegoś takiego nie robią, żeby chociażby z tej strony internetowej zobaczyli, co można.
Tak jest.
Jaki wachlarz, że tak powiem, jest do wyboru. Oczywiście inwencja może być nieskończenie duża, bo potrzeby są też bardzo, bardzo duże ze strony właśnie małżeństw.
Dobrze, że pan podkreślił, panie Leszku, że ja przedstawiam w tym dziale pod tytułem Liga Mistrzów około 30. Natomiast rzeczywiście, no, gdybyśmy jeszcze podocierali wszędzie do wszystkich miejsc, zapewne by się troszeczkę pomnożyło tych działań. I dlatego ja to mówię z radością, że już są takie działania podejmowane w skali kraju. Tylko, i dobrze, że pan też o tym powiedział, tylko w takim razie może bardzo potrzebne, niepotrzebne, a bardzo potrzebne jest to, abyśmy stworzyli takie forum. Między innymi zachęcam do wchodzenia na tą stronę internetową, o której wspomniałem. Chciałbym, żeby ona też temu służyła, żebyśmy się dzielili doświadczeniami. Co robimy, żeby upowszechniać? Natomiast ja osobiście cały czas czuję taką potrzebę, żebyśmy jednak spojrzeli na ten problem nawet instytucjonalnie, a więc abyśmy podjęli takie działania w ramach działającego w Polsce duszpasterstwa rodzin, aby mocno wyakcentować po pierwsze konieczność zaistnienia duszpasterstwa małżeństw, no a po drugie już wiele różnych działań zaproponowali, nawet z delikatnym takim elementem obligatoryjności tych działań.
Tak, to jest bardzo istotne. Tutaj pan dr Mieczysław Guzewicz mówi jako świecki konsultor Rady Episkopatu do spraw rodziny, Rady Episkopatu Polski. W tym miejscu chcieliśmy serdecznie pozdrowić przewodniczącego Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, jego ekscelencję księdza biskupa Kazimierza Górnego, który sprawuje w tej chwili tą funkcję, opiekuje się tą radą, której skład troszeczkę właśnie uległ zmianie. Dotychczas przewodniczącym tej rady był jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek, z którym w tej chwili akurat się łączymy, bo chcieliśmy usłyszeć również jego zdanie w tej materii, bo przecież od wielu, wielu lat jest bardzo zaangażowany. Halo, halo.
Tak, witam najserdeczniej.
Szczęść Boże, serdecznie witamy księdza biskupa.
Wielkanocne alleluja za kochanych pani Elżbiety i Leszka i dla pana doktora Mieczysława.
Bóg zapłać.
I dla wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria.
Bóg zapłać. I również alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Słuchamy, księże biskupie.
Ja przysłuchiwałem się od początku audycji państwa i oczywiście wypowiedzi pana doktora. A poza tym, no, znamy się z różnych spotkań, nie mówiąc już o samym forum Rady. Jest to w pewnym sensie pewien motyw wiodący całej pracy pana doktora. Bardzo słuszny i dobrze, że jest ktoś, kto nie traci cierpliwości i od nowa przy takim doskonałym uzasadnieniu i biblijnym, i teologicznym te podstawowe prawdy nam przypomina. Ja bym najpierw zasugerował pewne rzeczy związane z tworzeniem się struktur, bo pod ten postulat struktury się tu pojawia w wypowiedzi pana doktora, a potem przeszedł na teren bardziej, bym powiedział, konkretów życia rodzinnego, żeby dojść do jakiegoś podsumowania, czy powiedzmy do jakiegoś pierwszego wniosku. Otóż gdy idzie o tworzenie się struktur duszpasterstwa rodzin, trzeba pamiętać, że ono w Polsce zaczęło właściwie życie od terenu medycyny, bo początkowo to wszystko, co się stało potem tak bardzo dobrze zorganizowanym środowiskiem, to zaczęło się od duszpasterstwa lekarzy, od duszpasterstwa na tle tego ogromnego konfliktu, który wraca z powrotem w tej chwili, to znaczy walki o życie, do obrony życia. I w tym też kontekście chcę przypomnieć, że jesteśmy w dniu 25 marca. Gdyby nie niedziela wielkanocna i oktawa wielkanocna mielibyśmy dzisiaj uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny. I właśnie w tym dniu Ojciec Święty podpisał w roku 1995 encyklikę Evangelium Vitae. Wspaniały tekst, który wraca do momentu jakoś skojarzonego z początkiem powstawania duszpasterstwa rodzin, bo to właśnie w obronę życia poszło, dlatego weszliśmy na teren lekarzy i na teren wszystkich służb, które posługują się wiedzą medyczną, ażeby bronić życia, więc pojawia się pewien praktycyzm. Trzeba zareagować na zagrożenie i w związku z tym buduje się określony program. To z terenu Polski. A teraz z terenu Rzymu. Na pewno radiosłuchacze wiedzą, a jeśli nie, to postaram się to w dwóch słowach przypomnieć. Nie było Rady do Spraw Rodziny przy Watykanie. Tak samo też i przy Episkopacie Polskim. Tylko była Rada do Spraw Laikatu i ona do dzisiaj jest. Uważano, że no, rodzina to są ludzie świeccy, nieduchowni. Wobec tego wszystkie kompetencje duszpasterskie należy zatrzymać na terenie Rady do Spraw Laikatu, tam gdzie w tej chwili przewodniczy ksiądz kardynał Stanisław Ryłko. Właśnie w tej Radzie był tylko komitet do spraw rodziny, nie była taka komórka wydzielona i to dopiero po synodzie w 1980 roku właśnie tam był zaangażowany wtedy wielki apostoł rodzin świętej pamięci ksiądz arcybiskup Majdański, powołany specjalnie przez Jana Pawła II na przewodniczącego tego komitetu, dopiero jego starania wydobyły z tego dużego tematu duszpasterstwo ludzi świeckich, wydobyły rodzinę, w ogóle rodzinę. Bo struktury buduje się jednak dosyć kostycznie, to znaczy buduje się w dużych takich schematach i z pewnymi nieraz nawet oporami środowiska. No bo jak rozdzielić rodzinę od małżeństwa? W wykładzie pana Mieczysława jest ta rzecz niezwykle jasna. Jasna jest też w fakcie, najmocniejszy jest ten argument, sakrament małżeństwa, a nie sakrament rodziny. Cytat z Ojca Świętego jest doskonały. Ale w życiu, właśnie w konkretnym życiu małżonków, dosłownie parę dni po ślubie, zwłaszcza w momencie, kiedy dowiedzą się, że są rodzicami, natychmiast ich wyobraźnia przechodzi zupełnie w inny rejon, właśnie w rejon tworzenia rodziny. Zresztą na samym początku, gdy tylko szykują mieszkanie, gdy przygotowują sobie dla siebie miejsce, od razu z miejsca, że to jest zdrowa rodzina, pojawia się w wyobraźni dziecko. A więc ten styk, ten związek między dzieckiem i rodzicami jest tak silny, a przy tym emocjonalnie, ponieważ dziecko pojawia się jako nowa osoba, wymagająca nadzwyczajnie opieki i tak dalej, więc przecież to jest stary problem również od strony psychologicznej, od strony emocjonalnej. Małżonkowie mają sporo do siebie niekiedy pretensji, znaczy mężczyźni do kobiet, że nagle przestała mnie widzieć, bo widzi tylko dziecko. I tu uwaga pana Mieczysława jest ważna również i od tej strony, ale ja tłumaczę, dlaczego nam się to wszystko tak razem spotkało i trudno nam jest wydobywać nowe struktury, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takiego no nie powiem globalnego, ale w każdym razie szerszego widzenia. I to jest sprawa powstawania tych struktur. Na przykład w tej chwili, gdy patrzę na zadania, jakie stoją przed Radą do Spraw Rodziny, ona jest ciągle tak nazywana, ale my przecież w tym programie na okrągło akcentujemy moment sakramentalności. Moment przygotowania do życia w więzi małżeńskiej. Cóż to jest przygotowanie do życia w rodzinie, bo tak to nazywamy? To jest przygotowanie do życia dwojga ludzi w wiernej więzi. Oczywiście, że się znajdzie natychmiast taki organizator, który powie, najważniejsze to jest nauczyć ich, żeby wiedzieli i jak regulować urodziny, poczęcia. Zaczną się jeszcze inne problemy, jak wychować dzieci, jak wejść we współczesną młodzież i tak dalej, i tak dalej. I natychmiast zabiera małżonków z ich istotnego miejsca, bo przecież nie zaczęło się od rodzenia, jeżeli nawet są te nieszczęśliwe i bardzo patologiczne, niestety dosyć liczne w tej chwili fakty, że najpierw jest dziecko, potem jest małżeństwo, to przecież w samym myśleniu małżonków najpierw jest ich dwoje. I oni bardzo szybko o sobie zapominają. I dlatego też, biorąc pod uwagę i tę pewnego rodzaju, nazwijmy to powolne, albo może nawet ociężałe podchodzenie do tworzenia struktur i zamieszanie emocjonalne, które od razu łączy raczej tych dwojga z dzieckiem, aniżeli to, co jest między nimi istotne. Trzeba wypowiedzi pana doktora Guzewicza potraktować jako pewnego rodzaju postulat do pogłębionej realizacji. Dam inny przykład. My duszpasterze bardzo często wykorzystujemy chrzest, ażeby stanąć znów między małżonkami i żeby mówić o ich więzi małżeńskiej, o tym, że dziecko, które niosą do Chrztu Świętego, to jest osobna Boża, wielka sprawa, autonomiczna osoba, ale ona jest dzięki, ona się stała, ona się narodziła dzięki stwórczej woli Boga i usłużeniu więzią małżeńską. I mamy chęć wtedy w tych konferencjach przygotowujących do Chrztu Świętego przypomnieć podstawowe rzeczy. No, ale wtedy spotykamy się z dziwnym oporem. No co ten ksiądz, zabiera mi czas, ja mam tyle kłopotów z chrztem, z chrzcinami, a poza tym mamy jeszcze też i swoje organizacyjne kłopoty, bo przecież świeżo po urodzeniu i tak dalej. Księża są nieżyciowi, są celibatariuszami, nie wiedzą nic o rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Na nas wszystko leci, po co zawracacie głowy? Powiedzcie, kiedy ochrzcić, o której przyjechać. Zróbcie to nawet może i szybciej, żeby ta msza święta nie była zbyt uroczysta, bo dziecko płacze, bo dom czeka, bo sala przygotowana i tak dalej, i tak dalej. 1000 powodów. Jeżeli duszpasterz jest taki, o jakim wspomina ksiądz, przepraszam, pan Mieczysław, no tak mi się ładnie zatytułowało, z powodu jego teologicznej formacji. Otóż jeżeli jest taki ksiądz, który ma cierpliwość i powie tym swoim parafianom, słuchajcie, kochani, wszystko jest ważne i sala, i godziny i tak dalej, ale zajmijmy się w tej chwili rzeczami najważniejszymi. To on przezwycięży, ale większość księży mówi, po co im się narzucać, jak oni tylko przychodzą po chrzest święty dziecka, nie troszczą się o swoje więzi międzyosobowe. Więc tutaj trzeba rozumieć te dwa poziomy. Poziom budowania pewnych struktur i te realistyczne duszpasterskie szanse, które właściwie są wypadkową dwóch takich podstawowych wektorów czy nacisków. Nacisk odpowiedzialności duszpasterskiej na odświeżanie pamięci małżeńskiej i pewnego rodzaju opór, a nawet niezrozumienie ze strony małżonków, którym się niepotrzebnie coś tam opowiada. Chciałbym tak w tym odezwaniu się z mojej strony w pewnym sensie jakby wypowiedź pana doktora jeszcze troszeczkę bardziej oprzeć o realia duszpasterskie, bo nawet te 30 małżeństw, które, czy 30 inicjatyw, przepraszam, 30 parafii, które on u siebie ze strony internetowej wyłowił i ileś set małżeństw kościoła domowego, jest to ważny element, bo to są pewnego rodzaju modele. I naprawdę tutaj liczby nie są ważne. Ważne są, bym powiedział, poprawności modelowe. Więc to jest dużo, to jest bardzo dużo, ale gdy przechodzimy na teren szeroki, przecież parafii jest 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy w Polsce i tak dalej, to wtedy zobaczymy, jak naprawdę trudno jest dotrzeć do tego istotnego momentu. Odświeżyć wiedzę, sprawność, ale przede wszystkim odbudować od nowa ten zachwyt oblubieńczy. Ja chciałbym tutaj dodać jeszcze pewien sygnał. Pan Mieczysław jest bardzo serdecznie wyspecjalizowany i konsekwentnie uczy o sakramentalności małżeństwa. To jest jego, że się tak wyrażę, główny moment i pisania, i uczenia. I bardzo dobrze. Tak trzeba. Ale jest jeszcze coś, no, o czym ja już mówiłem, ale jeszcze chciałbym jakoś to przypomnieć, co jest tym pierwszym, nazwijmy to fundamentalnym aktem stwórczym, aktem Boga. To jest na obraz Boży stworzył ich. Stworzył mężczyznę i kobietę. I obraz Boży jest prasakramentem. Zanim Chrystus swoją łaską zwycięstwa nad śmiercią i w Kościele ustanowionym małżeństwo podniósł do godności sakramentu, Bóg Ojciec, Stwórca w pierwotnym modelu, przewidział małżonków o ich rozmnażaniu, o ich zasiedlaniu ziemi, powiedział jako o obowiązku. A istotą obrazu, obraz Boży jest zarezerwowany do więzi małżeńskiej, a nie rodzinnej w pierwszym poziomie. Zresztą o tym wspomniał pan doktor. Otóż w tym obrazie jest takie pojęcie jak miłość oblubieńcza. Można by powiedzieć, no, przy takim trochę uproszczeniu, miłość, jaką powinni sobie okazywać narzeczenie albo miłość, która jest wyłączną dla tej więzi mąż-żona, mężczyzna-kobieta związani sakramentem. Miłość oblubieńcza nie kończy się w dniu ślubu i w dniu urodzenia pierwszego dziecka. To jest miłość, która przetrwa, a co więcej, ona gwarantuje w ogóle miłość rodzinną. Gwarantuje właściwe odnoszenie się do dziecka. Przecież my wiemy z doświadczenia, że każda katastrofa tych więzi międzyrodzinnej uderza w międzymałżeńskiej, uderza w rodzinę. Dzieci cierpią nie dlatego, że rodzice ich nie kochają. Kochają jedno i drugie, zazdroszczą sobie, próbują ubiegać się nawzajem. W sądzie są te przedziwne wyroki. Te wyroki to jest fenomen dla mnie zupełnie niezrozumiały, jak sędziowie dekretują, jakim motywem się posługują. Temu przydzielają tyle godzin widzenia, temu z małżonków, a czy z rodziców przydzielają tyle godzin. Jak oni rozumieją dziecko, które dzielone jest na godziny widzenia z jedną stroną, z drugą stroną? Przecież to, co się dzieje w tej chwili w sądach rodzinnych, to, co się dzieje w cywilizacji naszej, to jest naprawdę głęboka patologia nie tylko życia rodzinnego, tylko w ogóle doktryny prawniczej, doktryny społecznej, doktryny pedagogicznej. Otóż w tym wszystkim, jakbyśmy to wszystko wycofali do tyłu, zaczyna się znów w tym miejscu, które pan Mieczysław tak dobrze podkreślił. Przecież to jest dramat więzi rodzinnej, która się zrodziła z rozpadu więzi małżeńskiej. To właśnie na tej rozerwanej, zniszczonej strukturze mąż-żona cierpią dzieci. A więc z tych trzech stron można, mówię ciągle o stronie emocjonalnej, o stronie społecznej, można wrócić z powrotem do tej naszej, nazwijmy to, ociężałości strukturalnej. Ja myślę, że jednak, panie doktorze, możemy zresztą dalej dyskutować. My nie będziemy jakiejś tam podsekcji tworzyć w Radzie do Spraw Rodziny. Jednakże pana akcenty i pana obecność w tej Radzie jest bardzo ważna, bo ona nas uwrażliwi. Byśmy nie niezbyt łatwo, żebyśmy nie uciekali do spraw ogólnych, a więc opieka nad dziećmi i tak dalej, tylko zwrócili uwagę na to, co pan tak bardzo podkreślił. Najpierw fakt, że zaczyna się to wszystko od małżeństwa i drugi współczesny fakt, że zagrożenie rodziny nie idzie przez brak miłości rodziców do dzieci, tylko przez brak miłości męża do żony. To tak, przepraszam za przydługie gadanie, ale skoro świątecznie włączyłem się do tego miłego grona, to trudno się opanować.
Serdecznie dziękujemy, księże biskupie. Drodzy radiosłuchacze, mówimy, rozmawiamy z jego ekscelencją księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. Dziękujemy za te wszystkie spostrzeżenia i uwagi i cieszymy się, że ksiądz biskup żyje tą rzeczywistością, która istnieje i małżeństwami, które trzeba ratować. Serdeczny Bóg zapłać. Życzymy dużo błogosławieństwa Bożego i wszelkich darów ducha, by dalej ksiądz biskup na tej drodze wspierał nas, małżonków.
Z Panem Bogiem najserdeczniej. Alleluja.
Alleluja. Alleluja. Drodzy radiosłuchacze, prosimy Państwa o zabranie teraz może głosu, włączenie się do naszych rozmów na temat duszpasterstwa małżeństw.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056 i z telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 004856.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat duszpasterstwo małżeństw, szansą na ratowanie polskiej rodziny. Naszym gościem jest pan dr Mieczysław Guzewicz i odbieramy pierwszy telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kogo witamy?
Irena i Jerzy Grzybowscy.
Bardzo serdecznie
krajowi
witamy.
Moderatorzy spotkań małżeńskich.
Prosimy
bardzo. Serdecznie witamy.
Więc przede wszystkim chcielibyśmy pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, wśród których pewnie jest wiele osób związanych ze spotkaniami małżeńskimi, a także pozdrowić świątecznie bardzo księdza biskupa Stanisława, który przez wiele lat był wielkim promotorem pracy rekolekcyjnej spotkań małżeńskich. Ja mogę powiedzieć, że takim nareszcie, o tak bym powiedział, temat audycji, ogromnie się z niego tutaj razem cieszymy, dlatego że nie ulega wątpliwości, że ten akcent na budowanie więzi małżeńskiej w duszpasterstwie rodzin jest no niezwykle, niezwykle potrzebny, niezwykle ważny. I kiedy tutaj przygotowywałem sobie, jeszcze myślałem przed tą audycją, co by tu ewentualnie powiedzieć, to pierwsze, co sobie notatkę zrobiłem, że jest sakrament małżeństwa, a nie sakrament rodziny. I to tak pięknie wybrzmiało w tych wszystkich wypowiedziach, które tutaj były. My od 30 lat zajmujemy się budowaniem i odbudowywaniem więzi małżeńskiej w czasie tych specjalnych rekolekcji, spotkań małżeńskich, które tak wiernie państwo Polakiewiczowie od wielu lat promują i podają terminy w czasie wtorkowych audycji. W ciągu tych 30 lat, właściwie od samego początku, mieliśmy świadomość, że wypełniamy pewną lukę. Lukę, kiedy to małżonkowie już zaraz po zawarciu małżeństwa stają właściwie często bez fachowej pomocy, o której przecież tyle jest chociażby w familiaris consortio, o jej potrzebie, w budowaniu tej codzienności. Ślub i równocześnie brak świadomości, że sakrament małżeństwa realizuje się dzięki działaniu łaski, realizuje się w ich codziennym życiu i że trzeba czerpać z tego sakramentu do budowania swojej jedności. W jaki sposób czerpać? Poprzez dialog. To jest to, czego jesteśmy, można by powiedzieć, fanami, ale to w takim najbardziej teologicznym znaczeniu. Budowania ich wzajemnego zrozumienia, wsłuchania się w siebie, rozumienia, dzielenia się, przebaczania sobie, pomocy, pewnej fachowej pomocy małżonkowie potrzebują na każdym etapie swojego życia. Zarówno jak mają miesiąc, rok, pięć małżeństwa, jak i potem 20, jak dzieci odchodzą z domu i wreszcie w wieku starszym. I tutaj czymś szalenie ważnym jest to, że łaska buduje na naturze. To święty Tomasz powiedział. Łaska buduje na naturze i stąd w tym duszpasterstwie małżeństw, bo możemy powiedzieć, że od 30 lat je właściwie prowadzimy, tak dużą uwagę przywiązujemy do natury człowieka, do jego sytuacji emocjonalnej, do jego struktury, całej struktury jego osobowości, po to, żeby się jej przyjrzeć i równocześnie zobaczyć, co z nią można zrobić, jak ją kształtować po to, aby ona w zderzeniu z osobowością drugiego człowieka, współmałżonka, zaowocowała dialogiem, zaowocowała ich spotkaniem. I teraz to jest oczywiście niemożliwe wyłącznie na płaszczyźnie naturalnej i stąd to nasze nieustanne odwoływanie się do łaski sakramentu małżeństwa. Mogę powiedzieć, że w ciągu tych 30 lat byliśmy świadkami bardzo wielu prawdziwych cudów odbudowania utraconej więzi małżeńskiej, wycofania wielu spraw rozwodowych z sądów, ale nie jesteśmy, jak często mówimy, tylko taką pomocą, pogotowiem ratunkowym w przypadku trudności w małżeństwie, ale przede wszystkim po to, by budować i jak gdyby żyć coraz dojrzalszym, tu zacytuję słowa księdza biskupa Stanisława, zachwycie oblubieńczym, co jest możliwe na każdym etapie życia, tylko oczywiście w oparciu o konkretne realia danego wieku. I to budowanie tych wzajemnych relacji jest niesłychanie ważne. Dzieci bardziej patrzą na to, jak rodzice żyją, jakie są ich odniesienia wzajemne, niż często to, co im w głowę kładą. I dlatego małżonkowie potrzebują tej wyodrębnionej i powiedziałbym specjalistycznej pomocy do budowania tych odniesień.
Halo?
Tak.
Państwo prowadzą nie tylko spotkania małżeńskie, ale z tych spotkań również wyłoniły się spotkania dla związków niesakramentalnych. I z pewnością, ponieważ to już też kilka lat one trwają.
12
już. Są pewnie jakieś też wnioski, bo pewno na tych spotkaniach mówi się również o tym, co się stało. Dlaczego tak się stało, że ten pierwszy związek się rozpadł? Czy coś, może jakieś wnioski na temat przyczyn, czy właśnie jakiejś sytuacji? Dlaczego ten pierwszy związek, no, nie dało się utrzymać tego pierwszego właściwego małżeństwa?
Najbardziej ogólną odpowiedzią na to jest brak porozumień, brak umiejętności rozmawiania. To jest bardzo stwierdzenie ogólne, które oczywiście ma w każdym związku swój inny, odmienny koloryt, ale po prostu nieumiejętność rozmawiania ze sobą, prowadzenia dialogu już na etapie przygotowania do małżeństwa. Brak wspólnej hierarchii wartości i budowanie związku wyłącznie na uczuciach, na po prostu na emocjonalności i w moment i brak w następnych latach brak dojrzałości emocjonalnej, czyli nieumiejętność odróżniania uczuć, tego co się przeżywa, od zachowań, postaw, decyzji i stwierdzenie, że no skoro uczucia wygasły, to znaczy, że miłość wygasła. Tymczasem bardzo często tak jest, że w momencie, kiedy uczucia trochę przygasają, to dopiero miłość taka prawdziwa i dojrzała może się zacząć. Oczywiście nie odbierając jej właśnie tej oblubieńczej miłości przez cały czas. Ale powiem tak, że mieliśmy niespełna rok temu bardzo ciekawe spotkanie naszej gałęzi związków niesakramentalnych, w czasie którego ja postawiłem pytanie no małżeństwom, które już są dłuższy czas z naszym środowiskiem związane, tym małżeństwom tylko cywilnym, jakie chcieliby przesłanie skierować do innych osób żyjących również w powtórnych związkach po rozwodzie. Co im powiedzieć, jaką im dać radę. Było moim ogromnym zaskoczeniem, że ogromna większość osób odpowiedziała mi nam tak jakby trochę nie na temat. Dlatego, że powiedziała przede wszystkim, ratujcie swoje pierwsze małżeństwa. To proszę im powiedzieć. Ratujcie swoje pierwsze małżeństwa, nie dopuśćcie do rozwodu. Znaczy to, że we wszystkich tych osobach, pomimo że niektóre z nich żyją kilkanaście, niektóre kilkadziesiąt lat w powtórnym związku, tkwi w głębi serca świadomość popełnienia błędów, które się okazały nieodwracalne, ale które gdyby, to też często tak mówią nasi uczestnicy weekendów, a gdybyśmy 30 lat temu na takich rekolekcjach uczestniczyli, to inaczej potoczyłoby się nasze życie. Mówią, że wyraźnie widać, że mogło nasze życie potoczyć się inaczej. I to jest chyba także coś bardzo ważnego, bo to jest takie przesłanie ze strony tych, którzy wiedzą, że coś stracili, którzy od wielu lat żyją niejednokrotnie w szczęśliwych związkach, ale wiedzą, że mogło być inaczej. I również osobom, które myślą o rozwodzie, przekazują no właśnie takie przesłanie, żeby starać się budować i odbudowywać swoje małżeństwo.
Dziękuję bardzo za te wnioski. Dziękujemy. Jeszcze może dodam, że przy spotkaniach małżeńskich i dla związków niesakramentalnych jeszcze są spotkania dla narzeczonych i bywa, że też na wzór robione tych podstawowych spotkań małżeńskich i bywa przynajmniej tak, tutaj uczestniczyłem jako jeden z prowadzących takie spotkania lat temu już dosyć dużo. Na powiedzmy 15 par narzeczonych, które w tym brały udział, dwie czy trzy pary na koniec tych spotkań odebrało papiery od księdza, że rezygnują i nie będą zawierać związku małżeńskiego.
Jest to pewien standard świadectw po wszystkich wieczorach dla zakochanych w całej Polsce się odbywających. My mówimy wtedy o jeden czy tam dwa rozwody mniej.
Właśnie.
A dzieje się tak głównie dlatego, że zarówno na weekendach małżeńskich, jak i wieczorach dla zakochanych metoda pracy to jest metoda pracy własnej męża i żony, czy chłopca i dziewczyny, a nie tylko wysłuchanie konferencji czy kateches. To zmusza, sposób prowadzenia zmusza do własnego zaangażowania, bardzo, jak się okazuje, owocnego.
Czyli to, co mówił pan na początku, dialog. Umiejętność dialogu i poruszania bardzo różnych tematów, które niekiedy w narzeczeństwie po prostu nie funkcjonują, a są istotne dla życia małżeńskiego.
Bądź pomijane, bądź stara się słyszeć jedna strona to, co chce usłyszeć, a niekoniecznie to, co rzeczywiście mówi, czy chce przekazać druga osoba.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to włączenie się i życzymy błogosławieństwa Bożego w sprawowaniu skierowaniu tymi rekolekcjami spotkania małżeńskie.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
W pierwszych słowach chciałem pozdrowić Jego Eminencję biskupa Stanisława i państwa oraz pana doktora, który prowadzi tę audycję.
No, dziękujemy bardzo. A od kogo te pozdrowienia?
Od Józefa z koła z parafii świętego Bogumiła.
Dziękujemy.
Przy naszej parafii świętego Bogumiła od stycznia powstał Ruch Światło Życie i do tego Ruchu Światło Życia należy, jak się nie mylę, około 8 czy 10 rodzin już w tej chwili. To jak na naszą młodą parafię, bo ona jest w budowie, budujemy ją dopiero, to już coś jest. A słuchając audycji, to doszedłem do takiego wniosku, że sami księża, nasi kochani, nie dadzą sobie rady z tym, żeby robić to, co my byśmy pragnęli. Do tego musi być moim zdaniem dość szeroki wolontariat społeczników katolików, dużo do tego potrzeba. Bo ja wiem jedną rzecz, że księża nie są w stanie wszystkiego ogarnąć i katechezy i tak dalej, nie będę tu wyliczał.
No Kościół to nie tylko księża.
Kościół to również my. Ja mówię właśnie o świeckich.
Mhm.
I świeccy winni mocno być angażowani przez księży przy obopólnym zadowoleniu do tej pracy, jak dla przykładu. Dam tylko taki przykład. Kiedyś sprzedawałem książki pod kościołem w Fundacji Nasza Przyszłość i zadzwoniłem do jednego księdza w Sompolnie, pamiętam jak dzisiaj, tu powiat koło, kiedyś to było, i że chcę przyjechać jutro z książkami. On mówi, przyjacielu, jak jutro? Za tydzień proszę. Ja muszę nadgłośnić przed ten tydzień, żeby ludzie z pieniążkami do kościoła przyszli i tak dalej, żeby wiedzieli, o co chodzi, a nie tak w biegu. I nauczył mnie ten ksiądz kochany, że na łapu capu nie wolno spraw załatwiać. Dostałem taką fajną nauczkę i to samo dotyczy spraw związanych z małżeństwem. Do małżeństwa to patrzymy, aha, parafia do tej godziny jest czynna, idziemy zgłosić, że idziemy do ślubu. A do doktora trzeba się zapisać. Do manikurzystki trzeba się zapisać. Do fryzjera trzeba się zapisać. Ja już nie mówię o innych tam miejscach. I wtedy, jeśli przychodzi na konkretny dzień umówiony jest czy to z księdzem, czy ze świeckim, para małżeńska, mogą wiele rzeczy więcej się dowiedzieć, a szczególnie jeśli w to się włączy wolontariat, tak zwani moim zdaniem społecznicy społeczni, to z własnego doświadczenia są w stanie wiele przekazać, bo dla przykładu 44 lata niedługo będę obchodził w tym stadle małżeńskim i to chciałem powiedzieć. I to wszystko by trzeba było jakoś tak sobie bardziej musimy poukładać, a młodym mówić, że jeśli masz problem, to tylko w kościele zawarłeś związek, to kościół ci w tym pomoże. Ten kościół szeroko rozumiany, nie że ksiądz proboszcz, czy jeszcze jeden czy drugi kochany ksiądz czy ksiądz biskup pomoże. A te wszystkie rzeczy, o których mówię, spotkania te przedmałżeńskie i na przykład robienie po roku małżeństwa, czy po dwóch latach zaprosić uroczyście, nie tam na, nie tylko na ambonie, ale zaproszenia wysłać do dwulatków, nowożeńców, że spotkamy się w tym i w tym miejscu, uroczyste to będzie jakieś tak, no tak, żeby młodych ludzi trzeba kupować, ja bym tak to wręcz nazwać, zachęcać tak, do tak tego, jest. Żebyśmy byli razem i żeby oni wiedzieli, że jak nie daj Boże coś się źle dzieje, na przykład małżonek zaczyna pić, no to go trzeba do A, czy do, dajmy na to, do Zakroczymia wysłać, albo powiedzieć, bracie, słuchaj, no przynajmniej raz w miesiącu audycji o alkoholizmie w naszym kochanym Radiu Maryja. No i to jest temat rzeka.
Panie Józefie.
Już dalej ciągnął tego tematu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam nadzieję, że w kole przy parafii świętego Bogumiła ten nasz krąg rodzinny będzie się poszerzał, a nie zawężał. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy krąg Kościoła Domowego z koła. Dziękujemy za głos panu Józefowi. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rafał z Leszna.
Prosimy.
Przysłuchuję się tej dyskusji i tej rozmowie. W ogóle pozdrawiam tutaj prowadzących audycję i
dziękujemy.
Tutaj księdza biskupa za jego wypowiedź i serdecznie pana Mieczysława, z którym zresztą miałem kontakt kilkakrotnie. Ja myślę, że kwestia jest tego rodzaju. Oczywiście z całym szacunkiem dla słów tutaj księdza biskupa. Myślę jednak, że pan Mieczysław miał tutaj na myśli pewne instytucjonalne działania Kościoła w kwestii dotyczącej właśnie jakby formacji małżeństw. I myślę, że tak naprawdę takiego typowego formowania małżeństw i takiej pomocy dla małżonków no w tej chwili jeszcze w tych parafiach jest naprawdę bardzo niewiele. Ja też powiem, że od kilku lat jestem w ruchu domowego kościoła z moją żoną i tak naprawdę ruch domowego kościoła to jest, no tak jak ktoś tam powiedział, jest to jakaś powiedzmy formacja elitarna i wielu małżonków, którzy powiedzmy temu ruchowi się gdzieś z boku przyglądają, jednak mają taką silną obawę jakby wchodzenia w głębie tego ruchu z uwagi na różne powody, prawda? Natomiast sądzę, że potrzebna by była taka formacja dla małżonków, formacja, czy też nawet zwykła pomoc gdzieś przy parafiach, która by byłaby może jak gdyby mniej zobowiązująca, prawda? Bo jeśli mówimy już o jakimś ruchu, prawda? O takim ruchu typowo formacyjnym, jakim jest chociażby domowy kościół, to jak gdyby istnieją tutaj pewne obawy, że jest to już jakieś tam, prawda, wejście, jakieś silne zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wielu małżonków po prostu tego się obawia, mimo że dotykają ich liczne problemy, które często kończą się tym, że jednak małżonkowie się rozstają.
Tak. No te obawy zawsze istnieją, myśmy też te obawy mieli, szczególnie przed większym zaangażowaniem się, natomiast jak odbyliśmy, przeżyliśmy rekolekcje 15-dniowe, to te obawy po prostu zniknęły, a pojawił się wewnętrzny wręcz przymus, że tym dobrem musimy dzielić się z innymi. I powstał i ruch w Toruniu na przykład, bo go nie było jeszcze przed laty 30 i dlatego też i w radiu znaleźliśmy się.
Tak, tak, ale myślę, że...
Ale istotę wypowiedzi pana Rafała ja też rozumiem, że rzeczywiście coś mniej zobowiązującego, ale bardziej też adresowanego do wszystkich, dlatego ja się cieszę z tego, że wśród tych wszystkich propozycji, inicjatyw, które już są realizowane, są też i takie, o jakich wspominam, że niektórzy proboszczowie podejmują, to jest odważne, naprawdę odważne działanie, podejmują takie ryzyko i zapraszają, aby w czasie niedzieli wygłosić naukę na temat małżeństwa, na temat istoty małżeństwa, taką dobrą nowinę o małżeństwie i wówczas, właśnie dlatego, że to jest w niedzielę na wszystkich mszach, ona jest do wszystkich, którzy przyszli do kościoła, więc do jakiegoś tam dużego procentu parafii i wszyscy jej wysłuchają. I to są takie chyba działania, no najlepsze, tak by można powiedzieć, bo ogarniają wszystkich, którzy przyjdą i takich właśnie działań, przede wszystkim takich potrzebujemy. I myślę, że pan Rafał właśnie też postulował, żeby
myślę,
to były takie działania.
Myślę, że o tym mówił właśnie, że niektórzy chcą być anonimowi.
Tak, tak, ale chcą też wysłuchać.
Nie chcą, żeby ich dotykać, żeby zobowiązywać,
ale chcą być anonimowi, ale chcą wysłuchać, a my byśmy nawet powiedzieli, że powinni wysłuchać, bo to są tak ważne treści.
A do salki, czy gdzieś tam niżej, tak, czy wyżej nie zejdą, nie pójdą, bo jeszcze ktoś będzie patrzył, że oni poszli, a właśnie chcą być anonimowi.
Dlatego o tym mówimy, o tym, co jest adresowane do wszystkich, a jednocześnie jakby tak troszeczkę mniej zobowiązująco.
Kochać to ufać, to czasem płakać. Kochać to nie bać się siebie, to wciąż przebaczać. Kochać to iść do przodu, gdy już się wszystko straciło. Kochać to nadal kochać, chociaż odeszła miłość. Wciąż odmowa płynie z nieba żywa woda. Płatki róż spadają jak deszcz. Jak brylanty błyszczą twoje słowa. Twój wiatr uskrzydla mnie. Twój wiatr uskrzydla mnie. Kochać to pragnąć wie, będąc samym małym. Kochać to czasem błądzić, by móc trafić do celu. Kochać to śmiać się wtedy, kiedy do śmiechu nie było. Kochać wszystko, choć to nie tak jak się śniło. Wciąż odmowa.
Proszę państwa, podam terminy rekolekcji, o których tutaj już wspominaliśmy. Rekolekcje, spotkania małżeńskie będą takie od 4 do 6 kwietnia w Toruniu. Zgłoszenia przyjmują państwo Mazurkowie. Telefon 056 654 3400. Powtarzam, 056 654 3400. Natomiast od 11 do 13 kwietnia w Warszawie i we Wrocławiu. W Warszawie będą dla powtórnych związków. Zgłoszenia przyjmują państwo Antoszkiewiczowie. Telefon 022 815 30 97. Powtarzam, 022 815 30 97. Natomiast w tym samym terminie od 11 do 13 kwietnia we Wrocławiu państwo Ściegienkowie zgłoszenia przyjmują. Telefon 071 373 70 10. Powtarzam, 071 373 70 10.
I nasz gość, pan Mieczysław Guzewicz, ma informację.
Ja również chciałem komunikaty przekazać, zaproszenia. Wiosna już się zbliża, miejmy nadzieję, już takimi dużymi krokami i rekolekcje. Najpierw od 18 do 20 kwietnia, to jest piątek, sobota, niedziela, w Szczecinie w Centrum Formacji Świeckich Zapraszamy na rekolekcje dla małżonków. Małżeństwo dobrą nowiną na trzecie tysiąclecie. Dla wszystkich małżonków, którzy chcieliby odbudować czy wzmocnić swój związek. Szczecin od 18 do 20 kwietnia, Centrum Formacji Świeckich. Informacje, jeśli chodzi o telefon tam na miejscu, komórkowy 508-171-209, 508-171-209. Natomiast drugi termin to są rekolekcje w czasie tak zwanego długiego weekendu. 3 doby by trwały one wówczas, od 1 do 4 maja. I zapraszamy na te rekolekcje również wszystkich małżonków, którzy by chcieli pogłębić swoje relacje, wzmocnić swoje małżeństwo, ale do Trzęsacza zapraszamy, a więc do pięknej miejscowości nad samym morzem w terminie od 1 do 4 maja. Zaprasza ksiądz Stanisław Krzyżanowski, telefon 607-272-737, 607-272-737. A więcej szczegółów na temat tych rekolekcji możecie Państwo znaleźć na mojej stronie internetowej www.mojemalzeństwo.pl, www.mojemalzeństwo.pl. Dziękuję.
I zapraszamy na audycję za tydzień. Temat sakrament pojednania, pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego, którą poprowadzi ksiądz Tadeusz Żdanuk, a za 2 tygodnie, 8 kwietnia, rodzina kolebką powołania. Temat przedstawi ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek. I kontynuujemy dzisiejszy temat. Duszpasterstwo małżeństw, szansa na ratowanie polskiej rodziny. Odbieramy kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec Dariusz Galan z Gorzowa się kłania.
Witamy, witamy ojca Darka. Serdecznie
pozdrawiam witam wszystkich w studio, pozdrawiam radiosłuchaczy. Drodzy moi, więc pan Mieczysław Guzewicz troszeczkę tutaj na początku odwołał się do naszej oblackiej parafii w Gorzowie. No istotnie próbujemy coś robić dla małżonków, szczególnie dla tych i dla tych pogubionych, i dla tych, którzy są w kościele każdą niedzielę, są, przyjmują razem komunię świętą, to jest bardzo piękne. Ale tak jak pan Mieczysław wspominał, chodzi o to, aby oni byli, aby oni się nie zgubili. To, co my tutaj próbujemy dla nich robić, to dla mnie wielką radością jest to, że udało mi się bardzo łatwo prowadzić w parafii przyjmowanie komunii świętej przez małżonków razem. Podchodzą do komunii świętej razem. Małżonkowie, a nawet całe rodziny. Powiem szczerze, że nie kosztowało mnie to zbyt wiele. To może 2-3 niedziele była moja prośba. Oni odpowiedzieli bardzo pozytywnie na to i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dużą motywacją, szczególnie dla mężów, aby jednak iść z tą żoną do Komunii Świętej. Przystępuje do Komunii Świętej o wiele więcej mężów, mężczyzn. To jest bardzo, bardzo piękne. To się udało. Poza tym to co wspomniał pan Mieczysław, Niedziela Świętej Rodziny, to jest rzeczywiście święto Świętej Rodziny. Krucjata na rzecz małżeństw zagrożonych. No przystąpiło do tej krucjaty wiele małżeństw, nie tylko osób samotnych, samotnie modlących się, ale rzeczywiście małżeństw. I to się nam udaje i widzę, że te rodziny rzeczywiście, te małżeństwa przede wszystkim się modlą. Poza tym ostatnim takim pięknym wydarzeniem w naszej parafii było zawiązanie róży różańcowej rodzin, małżeństw. I ta róża różańcowa, 20 rodzin, 20 małżeństw modli się codziennie 10 różańca, przede wszystkim w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem. To są takie dzieła, które mają miejsce, ale ja uważam, że domowy kościół, który istnieje w naszej parafii również, ja zawsze im na spotkaniach mówię, że oni mają razem ze mną działać na rzecz wszystkich małżeństw w parafii, nie tylko na rzecz swoich rodzin, swoich małżeństw. I oni chyba powoli to rozumieją, dlatego nasza modlitwa, te pierwsze niedziele miesiąca, kiedy rzeczywiście domowy kościół przygotowuje liturgię, kiedy ich widać, kiedy oni dają dobry przykład, kiedy niosą dary, czytają czytania, modlitwy wiernych i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, która się dzieje. No i nasza modlitwa w każdą niedzielę, po każdej mszy świętej, obojętnie czy to jest msza święta z dziećmi, czy z młodzieżą, modlimy się za rodziny. Modlitwą Jana Pawła II za rodziny wyświetlamy slajdy i wszyscy dzieci modlą się wspaniale. Gdy ich zachęcimy, żeby modliły się za swoje rodziny, modlą się no, pięknym chórem. O dziwo, nasza młodzież, która nie zawsze potrafi usta otworzyć w czasie mszy świętej, jednak tę modlitwę odmawia pełnym głosem. Jestem zdumiony i naprawdę zachęcam do tego, bo ta modlitwa połączona na koniec mszy świętej, modlitwa za nasze rodziny, udaje się. Udaje się bardzo pięknie. Pan Mieczysław w naszej parafii zrobił piękną serię konferencji o małżeństwie. I właśnie w niedzielę, to o czym była mowa w czasie tej audycji, w niedzielę. Małżonkowie nie przyjdą wtedy, kiedy ich się zaprosi w piątek wieczorem, w sobotę wieczorem, ale w niedzielę, gdy przychodzą na mszę świętą, wtedy rzeczywiście można im przekazać te treści, które chcąc, nie chcąc wysłuchują, potem przychodzą do mnie i dziękują. Dziękują, bo w innym terminie rzeczywiście by nie przyszli, a coś do nich dotarło. Także to są takie rzeczy, które można robić. 13 dnia miesiąca, w Dzień Fatimski, w naszej parafii robimy indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem Rodzin. Przychodzą rodziny, przychodzi ich coraz więcej. Rzeczywiście trzymając się za rękę, podchodzą do Pana Jezusa w monstrancji, niektórzy dotykają wręcz monstrancji, widać w nich to przeżycie głębokie. Dlatego to są takie może wymyślone, rozmaite formy, które przyciągają małżonków, przyciągają rodzinę do Pana Jezusa i tym się dzielę, co mi się udaje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę Bożego błogosławieństwa.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy ojcu Darkowi za odwagę, za to piękne świadectwo, ale też właśnie za te pomysły i za realizację, za wytrwałość w realizacji. Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja. Oj, coś jest nie tak.
Radio trzeba wyłączyć. Tak,
tak, słuchamy.
Szczęść Boże, witamy.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę radio wyłączyć.
Bo będzie przeszkadzać.
Nie słyszymy.
Kłania się ksiądz Stanisław Żnin.
Tak, witamy serdecznie.
Ja chciałbym się też podzielić pewnymi spostrzeżeniami w związku z tym tematem, który dzisiaj jest poruszany na antenie. Najpierw chciałbym serdecznie pozdrowić pana Mieczysława, który właściwie pewne historie w naszej parafii sprowokował. Między innymi jesteśmy parafią, która od 3 lat posiada relikwie świętej Gianny, Beretta Mola. I ta święta po prostu jest dla nas jakimś takim wezwaniem w tych wszystkich troskach właśnie o małżeństwo i rodzinę. Kiedy był u nas pan doktor Mieczysław, właściwie zaszczepił we mnie, w nas taką troskę o małżeństwa. I w związku ze świętą Gianną mamy taką inicjatywę w pierwsze poniedziałki miesiąca. Jest msza święta, sprawowana w intencji o umocnienie i uświęcenie małżeństw i rodzin. Przez wstawiennictwo świętej Gianny. To jest jedna z takich inicjatyw. Jest zawsze wystawiony obraz świętej Gianny, relikwie. Są też do uczczenia po mszy świętej. zapraszamy małżeństwo i muszę powiedzieć, że pojawia się jakaś grupa małżeństw, które o tym słyszą, które skądś się dowiadują. A inną taką inicjatywą, która podejmowana jest raz w roku przy okazji ślubu świętej Dzianny, który przypada 23 września, organizujemy takie spotkania małżeństw. Przy okazji są wykłady. Między innymi pan doktor Guzewicz był w zeszłym roku, pan profesor Urbaniak z Poznania. No, żeby sprowokować też jakoś małżeństwa i zaszczepić w nich to zainteresowanie, próbujemy zaprosić na te spotkania rodziców dzieci pierwszokomunijnych i rodziców bierzmowanych, kandydatów do bierzmowania. Jest to taki okres dla tych małżeństw, kiedy ich dzieci dorastają, dojrzewają, wchodzą w tajniki wiary, a więc ta problematyka ich może bardziej angażuje i wtedy łatwiej ich przywołać też do kościoła, bo nie zawsze jest to takie proste, żeby ci ludzie przyszli, żeby te małżeństwa przyszły. W sam dzień, w którym przypada rocznica ślubu świętej Dzianny, organizujemy przyrzeczenie, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. No i muszę powiedzieć, że na naszą parafię, która liczy ponad 6 tysięcy mieszkańców, w zeszłym roku we wrześniu było ponad 140 par, które odnowiły przyrzeczenie małżeńskie w najróżniejszym wieku, od kilku tygodni aż po jubileusz 55-lecia. Najczęściej tak to robimy, że jest obecny ksiądz biskup, który jest odpowiedzialny w naszej diecezji za duszpasterstwo rodzin. To jest ksiądz biskup Bogdan Wojtusz, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha. On jest też obecny, wygłasza homilię do tych małżeństw obecnych. A następnie, ponieważ wiemy, że święta Dzianna była kobietą i bardzo pobożną, ale też kochającą życie, uroki tego życia, zapraszamy wszystkie małżeństwa na spotkanie do Domu Kultury, które przebiega w takiej, bym powiedział, radosnej atmosferze. Ostatnio był czteropiętrowy tort, muzyka, tańce. Przeplatane były, dwa lata temu przeplatane były tekstami listów świętej Dzianny. A towarzyszy temu oczywiście radość. I muszę powiedzieć, że co roku ta liczba małżeństw się zwiększa. Na początku zaczynaliśmy od 70 małżeństw, w zeszłym roku mieliśmy ponad 140 małżeństw. To takie inicjatywy, które kołują wokół świętej Dzianny. W tym roku, to już mogę powiedzieć, że z okazji rocznicy ślubu świętej Dzianny, pragniemy też takie spotkanie zorganizować. Jesteśmy na etapie ołtarza, budowy ołtarza dla właśnie świętej Dzianny i to będzie jej ołtarz, jej poświęcony, więc będzie jeszcze szczególny argument, żeby tutaj się spotykać i inne inicjatywy powodować,
Dziękujemy księże Stanisławie za wspaniałą pomysły duszpasterskie i cieszymy się, że właśnie to jest wszystko w obecności świętej Dżanny. Także to jest bardzo dobre. Pozwólmy jeszcze może innym słuchaczom, którzy tutaj dzwonią do nas.
Tak. Bardzo proszę.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy księże Stanisławie za otwartość też na obecność świeckich w tych wszystkich dziełach, bo te spotkania małżeńskie, które ksiądz Stanisław organizuje, opierają się głównie właśnie na osobach świeckich tam zapraszanych i pokazał nam ksiądz Stanisław ten przykład bardzo istotny praktyk związanych z duszpasterstwem małżeństw, bo chcielibyśmy też, aby duszpasterze, którzy słuchają tej audycji, nie przestraszyli się, że nagle trzeba byłoby zacząć uruchamiać jakieś dodatkowe działania i angażować energię, bo jesteśmy skłonni twierdzić, my tutaj angażujący się w tą płaszczyznę, że ewentualnie wystarczyłoby, żeby raz w roku w każdej parafii dokonano właśnie owego odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszając wszystkich małżonków, nie jubilatów, tylko wszystkich małżonków. Powiedzmy, no wybrać jakąś niedzielę, czy to właśnie niedzielę świętej rodziny, czy niedzielę 23, czy blisko 23, kiedy się odbywa pielgrzymka rodzin na Jasną Górę.
We wrześniu.
Czy bliskość sakramentu małżeństwa błogosławionych małżonków Marii i Luigiego Beltrame około 25 kwietnia, gdzieś tam tą niedzielę. Ale żeby poprosić wszystkich małżonków i dokonać odnowienia przyrzeczeń małżeńskich dla wszystkich małżonków, którzy zechcieliby na którąś mszę niedzielną przyjść, na której by to było realizowane, to już byłoby bardzo dużo działań z zakresu duszpasterstwa małżeństw.
Dziękuję bardzo.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Witek z Dolnego Śląska.
Prosimy.
Witamy.
No właściwie chciałem powiedzieć, ale tu bardzo dużo zostało powiedziane odnośnie działalności bardziej, no może brzydkie słowo, masowej odnośnie ratowania małżeństwa. To przed chwilą zostało powiedziane. Natomiast również chciałem, to znaczy powtórzę słowa jednego z moich przedmówców, który powiedział, ratujcie pierwsze małżeństwa. To znaczy chodziło o kontakty z małżeństwami po rozwodzie. Myślę, że trzeba by się posunąć jeszcze bardziej do źródła, to znaczy należy chyba ratować pierwszą miłość małżonków. I dlatego prosiłbym, prosiłbym o ustosunkowanie się pana doktora do tego, że najlepszym okresem na jakieś takie przekazanie podstawowych informacji o małżeństwie jest okres narzeczeński, a więc przygotowania do małżeństwa. I to powinno być robione, powiedział, no może w bardziej dokładny, w bardziej szeroki sposób, aby przygotować tych małżonków do, to znaczy narzeczonych do małżeństwa, aby ta pierwsza miłość przetrwała i owocowała dalej, bo takie dalej będą rodziny, jaka więź między małżonkami, takie wychowanie dzieci, a więc wszystko bierze się tu u samego źródła, czyli w przygotowaniu małżeństwa i w tej pierwszej uważam miłości i to jest według mnie najważniejsze. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo panu i dziękujemy za to, że pan zaakcentował, tak ładnie pan to nazwał, ratować pierwszą miłość małżeńską, ale jeszcze w momencie poprzedzającym zawarcie i chciałbym się ucieszyć też inicjatywą, w którą tak mocno angażuje się ksiądz Mieczysław Piotrowski i cała redakcja ruchu, cała redakcja Miłujcie się, mianowicie Ruch Czystych Serc, który się intensyfikuje w Polsce, bo ja też tak to rozumiem, ratować miłość, tą miłość narzeczeńską, ale ona jest najmocniej zagrożona właśnie tymi działaniami przeciw czystości. Dlatego to, co proponuje Ruch Czystych Serc, jest taką formą ratowania tej czystej, pięknej miłości, która warunkuje rozumienie miłości czy piękną miłość już w samym małżeństwie.
Tak, dlatego że zerwanie więzi z Bogiem najczęściej następuje poprzez wejście w antykoncepcję.
Poprzez skrzeszenie też.
A jeżeli tak, już nie ma tej więzi z Bogiem, nie ma uczestnictwie w życiu Kościoła, pełnym uczestnictwie, nie ma tego pełnego uczestnictwa, no to wtedy dostęp wszelkiego zła jest łatwiejszy i łatwiej się małżeństwo posypie.
Tak.
Ale mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz Bronisław z parafii świętej siostry Faustyny w Rotmance koło Gdańska.
Szczęść Boże.
Pan Leszkowi, panie Elżbiecie i panu doktorowi Mieczysławowi.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za tę piękną audycję. Taką głęboką, mądrą i rzeczywiście na czasie. I tak wsłuchiwałem się uważnie w treść pana Mieczysława wystąpienia i tych wszystkich telefonów. Ja może bym tak tutaj takie swoje refleksje poprowadził w kierunku wielkanocnym, a jednocześnie trochę psychologicznym, bo łaska buduje na naturze. Tam ktoś nam to powiedział, pan Grzybowski. Otóż jest taki psycholog Erik Erikson, który doświadczył jeszcze w łonie swojej matki tego, że rodzice się rozeszli, że ojciec odszedł od matki. I on taką ciekawą psychologię stworzył, rozwoju człowieka, gdzie mówi, że dziecko w pierwszym roku po narodzinach rozstrzyga o tym, czy będzie takim dzieckiem nadziei, tak to nazwijmy, czy nie. I to wszystko zależy od relacji małżonków między sobą. Od tego, jaka jest ich miłość i czy ta miłość jest trwała, a więc taki fundament nadziei, czy jest ukierunkowana na religię, no właśnie, bo religia daje doświadczenie miłosierdzia, odpuszczenia zła, czy jest ukierunkowana na miłość ofiarną i tak dalej. I potem ciekawe jest, że Erikson pisze, że ostatni etap rozwoju osobowości to jest taki, kiedy człowiek już jest dorosły, kiedy życie już ma za sobą w pewnym sensie, to jest etap osiągania mądrości. I tutaj Erikson pisze, że w tym etapie człowiek powinien zająć postawę dziecka, a więc taką postawę ufności, tak jak dziecko ufa, wychodząc w świat dzięki miłości rodziców, małżonków, bo ta miłość ich jest fundamentem dla jego nadziei. No ono się otwiera na miłość Boga, na to, że śmierć nie kończy życia, ale że jest przejściem. Jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I z tego można wnioskować, że fundamentem, darem dla dziecka, takim życiowym, jest właśnie miłość rodziców, ale między sobą, czyli miłość małżonków. Na to chciałbym zwrócić mocno uwagę, że to jest psychologicznie mocno potwierdzone. I to jest taki fundament, największy dar dla dziecka. To jest miłość małżonków między sobą. Ten fundament rzeczywiście, o którym to było tak mocno powiedziane przez pana doktora Mieczysława, wskazany, że to już ksiądz kardynał Karol Wojtyła na to mocno wskazywał. I to się wiąże też z innym zagadnieniem. Otóż Erikson ciekawie definiuje mądrość. Co to jest mądrość? On powie, że to jest umiłowanie samego życia w obliczu samej śmierci, bo to już tak on to widzi. A więc zwróćmy uwagę na głębię tej definicji, czyli umiłowanie życia jako życia. Życie jest święte i nawet wtedy trzeba powiedzieć życiu tak, kiedy jakby stoi przed nim sama śmierć już. Trzeba życiu powiedzieć tak, trzeba bronić życia, trzeba kochać życie, bo życie właśnie samo jest cudem, jest świętością. I tak jak tu było powiedziane, że właśnie gwarancją najpewniejszą ochrony życia dziecka nienarodzonego, już poczętego, jest święte małżeństwo. A więc zwróćmy uwagę, jak bardzo psychologia też mądra, ta dobra, potwierdza na tym gruncie natury to przesłanie Ewangelii, przesłanie Chrystusa, no i to przesłanie, które Chrystus niesie i tę łaskę również w sakramencie małżeństwa. I tu bym chciał zwrócić uwagę na to, że małżeństwo to jest sakrament małżeństwa, to jest zaproszenie Jezusa do towarzyszenia małżonkom przez życie. Kardynał Ratzinger na przykład pięknie wskazał w jednym z wywiadów w książce Bóg i Świat, że również związki niesakramentalne, będąc na mszy świętej, nie mogąc przystąpić do komunii świętej, dają świadectwo świętości małżeństwa, bo mówią, zobaczcie, my, którzy naruszyliśmy świętość małżeństwa, nie możemy przyjąć komunii. Zobaczcie, to nie jest droga. Drogą jest małżeństwo. I sakrament małżeństwa właśnie otwiera miłość mężczyzny i kobiety, męża i żony na przyjmowanie Chrystusa, który towarzyszy zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania. To doświadczenie miłosierdzia, odpuszczenie grzechów, wciąż na nowo budzenie wiary przez Chrystusa, dać rady i na komunię świętą, w której Chrystus towarzyszy małżonkom w ich sercach. Także ja bym na to chciał zwrócić uwagę, jak rzeczywiście łaska buduje na naturze, jak to się wszystko wiąże i jak konieczne jest rzeczywiście mobilizowanie się do tego, żeby wskazywać te potrzeby duszpasterstwa małżeństw, tego ukazywania świętości i budzenia. Bo żyjemy w takich czasach, jak powie kardynał ksiądz Raner, jezuita, taki teolog, diaspory, że tak jakby chrześcijanie są mniejszością. Tym bardziej trzeba nam świadectwa. To tyle chciałem takich refleksji, które się obudziły na bazie tej audycji tak pięknej i za nią dziękuję z serca.
Dziękujemy bardzo, księże Bronisławie. I prosimy może nie wyłączać się. Mamy prośbę, żeby ksiądz poprowadził modlitwę na zakończenie dnia za chwilkę. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom. Dziękujemy przede wszystkim Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi, że zechciał włączyć się w tą audycję oraz księżom z parafii znanych tutaj naszemu prelegentowi, księdzu Stanisławowi Taleszyńskiemu i ojcu Darkowi Galantowi, jak również temu ostatniemu przedmówcy, księdzu Bronisławowi Grulkowskiemu z Rotmanki koło Gdańska. Chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.